między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. W najbliższą środę Poznań odwiedzi George Weigel, znakomity amerykański pisarz katolicki, teolog, autor bestsellerowej biografii Jana Pawła II, Świadek Nadziei. A my dziś, niejako w zapowiedzi, przybliżymy nieco bliżej jego twórczość. W audycji także o nowej poznańskiej siedzibie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, prowadzonej przez Caritas, a także o równie nowym pomyśle niezmordowanych włóczkarsów. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Nad Twym słowem schylam się. Ty wypełniasz mnie, głośno krzyczeć chcę.
Jezus Panem jest.
Jezus Panem jest. Jezus Panem jest.
Kobiety w Afryce, które rodzą dzieci w izbach porodowych prowadzonych przez polskich misjonarzy, dostają wełnianą wyprawkę dla noworodka. Czapki, kocyki i skarpetki dziergają uczestniczki klubów włóczkersów, które od lat działają w całej Polsce. Ruch dziergających pań narodził się w poznańskiej fundacji Redemptoris Missio, w której w tym tygodniu odbył się zlot włóczkersów.
Nie byłoby tej akcji i nie powstałyby kluby włóczkersów, gdyby nie inicjatywa urszulanki siostry Cecylii Śmiech. To ona zaczęła dziergać czapeczki dla dzieci.
Tośmy tutaj rozwinęły to i mamy taki klub włóczkersów. Gdziekolwiek dadzą nam sygnał, znak, no to w ten czas pani prezes wysyła do różnych krajów.
Myślałam, siostra, że to się tak rozwinie?
Nie przypuszczałam. Ale to mam różne i czapeczki, i szaliczki, i skarpetki. I tak nawet panie takie sukieneczki maleńkie robią.
Ja trzeci rok i to właśnie siostrę kiedyś tam zobaczyłam w internecie, jak siostra tak robi. I zadzwoniłam, czy mogę robić. No bo skoro siostra może robić, to dlaczego nie ja też? A teraz córka się przyłączyła i w ogóle cała moja rodzina, wszyscy kto tylko żyw, wywijają nitki, zwijają, dobierają kolory. Ja jestem w trzecim tysiącu. Trzecim, także ja do siostry to nie, to ja daleko mi.
Już chyba powiem, 7-8 lat. Jak tylko się kiedyś w telewizji dowiedziałam, pani prezes mówiła, że taką można taką akcję, a ja mam ADHD rąk. Coś muszę ciągle robić, a ile razy można sobie sałatkę robić? No to stwierdziłam, że najlepiej będzie zrobić w ten sposób, nie? Także i cała rodzina, nie tylko rodzina, wszyscy należy do neokatechumenatu, cała wspólnota włóczki mi przynosi i wtedy ja po prostu biorę to, a tam te rozdzielam, tam te łączę. Czapeczki liczyłam, doliczyłam się 800, już potem przestałam liczyć. Czapeczki same na początku robiliśmy, a teraz robię wszystko tak jak leci, nie? Ile mam wełny, tak robię.
Tak jakoś sama zostałam, dzieci wyleciały z domu i zaczęłam to robić, a robiłam zawsze od takiego bąbla małego, bo babcia moja zawsze robiła rękawice, skarpety i spróbowałam robić i czapki, i komplety różne, sweterek, do tego skarpetki, do tego czapeczka. Takie całe komplety, takie upominkowe i każdy zapakowałam w odrębną paczkę.
Córka po prostu tutaj mieszka i dowiedziała się w kościele, że jest taka okazja. No i mówi mama, jak ci się nudzi, no to... No i tak od 5 lat koleżankę wciągnęłam. No i tak robimy. Najpierw czapeczki większe, teraz mniejsze.
Szaliki też robiłyśmy.
Rękawiczki małe, a teraz kocyki. Ja robię kocyki, koleżanka czapeczki.
To jest taki po prostu odruch serca, że można w jakiś sposób pomóc innej osobie. Nie? To jest przyjemne, bym powiedziała. Dla mnie to na przykład to jest przyjemne robić kogoś, wiedząc to, że za chwilę ktoś skorzysta z tego. Nie?
Wszystko zaczęło się wiele lat temu.
Szefowa Fundacji Redemptoris Missio, Justyna Janiec-Palczewska.
Dokładnie 14 lat temu, kiedy panie zaczęły robić rzeczy do Afganistanu. Potem historia była taka, że polscy żołnierze w 2020 z Afganistanu się wycofali. My powiadomiliśmy panie, że już nie robimy czapeczek, bo oczywiście nie ma takich możliwości, żeby wysyłać te czapki z polskimi żołnierzami. Panie absolutnie nie przestały tego robić, no więc właśnie w tej chwili wysyłamy czapeczki do misyjnych szpitali, przychodni, izb porodowych. One mają zachęcać afrykańskie mamy, aby odbywały swoje porody w takich godnych, z taką medyczną opieką warunkach. No więc widzimy się po bardzo wielu latach, chociaż widywaliśmy się tutaj bezpośrednio, bo panie te rzeczy nam przynoszą. Ale zwykle te rzeczy, czapeczki przywożą nam ich mężowie, pobierają od nas włóczkę z banku włóczki, który mamy tutaj w fundacji. Jeśli ktoś ma u siebie włóczkę i chciałby dołączyć do akcji, to serdecznie do tego zachęcamy. Można tą włóczkę do nas dostarczyć. Tutaj nasze panie zrobią z tego prawdziwe cudeńka.
A siostra Cecylia już wzięła się za kolejny projekt. Teraz dzierga maskotki dla dzieci i namawiała do tego uczestniczki z lotu włóczkersów. Rozumiem, że to też można z wełny robić.
O tak, można.
Siostra robi, tak?
Tak, robię.
Czy to jest bardziej wymagające, takie maskotki, dużo pracy? Więcej?
Myślę, że nie. Nawet powiedziałabym, że teraz mi to sprawia więcej przyjemności, aniżeli robienie tych czapek i rękawiczek. No na początku to robiłam te czapki, wszystko i ktoś przysłał jakąś zabawkę. I ja pomyślałam sobie, to ja też mogę coś zrobić, bo ja raczej lubię coś nowego robić, tak coś, żeby było nowego takiego, nie takiego szablonowego.
Te maskotki my potem sprzedajemy na naszych koncertach charytatywnych, ale panie nadal robią czapeczki, i kocyki, i skarpetki. Nawet widziałam, że są też skarpetki dla takich noworodków, które właśnie przychodzą na świat w misyjnych izbach porodowych.
Ai cora ulemi, ai cora Jezebel, o Lord Jesus help me, obey commandment six. Ai cora ulemi, ai cora Jezebel, o Lord Jesus help me, obey commandment six. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I call out, let
I can say,
I call. Oh Lord Jesus, help me,
mama, yeah.
Obey commandments six.
I can see
I gonna let
I
gonna Jezebel. Oh Lord Jesus, help me, obey commandments six.
I can do all things through Christ who strengthens me. Oh Lord Jesus, help me obey. I can pray, I can stand, I can see, I can praise, I can say, I can shout, I can say, hallelujah.
I call out,
I can say,
I call out, Jezebel,
sister devil.
Oh Lord Jesus, help me, obey commandments.
I can sing now,
I call out,
I'm gonna mean no, but I wanna say yes. I go from Zimbabwe, north, south, east, and west. I gotta give it all to Jesus, you gotta help me. That's the only way that I can be free.
Yeah, 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 yeah.
Accept Jesus Christ, He will help us.
Yeah.
And when we say, I call on
yeah.
I call on Jesus, I call on
yeah.
evil, we will do
yeah.
it. Join me,
yeah.
sing together.
I call on Jesus,
I call
on Jesus,
I call on Jesus.
Oh Lord Jesus, help
that
me. Oh Lord Jesus,
help me, Jesus.
Obey commandment six. I call out, let I call out, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandment six.
Yeah, 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 yeah.
Poznańskie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom działa od niedawna w nowej siedzibie pod innym adresem. Jutro jej oficjalne otwarcie. Przy tej okazji przypominamy o tym, jak wiele dzieje się w centrum, które wpisało się na stałe w charytatywną mapę Poznania. O szczegółach opowiadają Maria Książkiewicz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej i Piotr Kordek, koordynator Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Jutro Caritas Archidiecezji Poznańskiej otwiera nową siedzibę Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Poznaniu. No ja się przyzwyczaiłem do tej nazwy Dąbrowskiego 28. Trochę już mi się tak wbiła do głowy. Skąd ta zmiana?
Dąbrowskiego 28 pozostaje, ponieważ na Dąbrowskiego 28 to jest taki pierwszy punkt, gdzie trafiają uchodźcy, żeby jakby przyjść, zarejestrować się, no i powiedzieć, czego potrzebują od nas.
Czyli to jaki punkt kontaktowy, można
powiedzieć. Punkt kontaktowy. Tam na miejscu nasi pracownicy jakby rozeznają potrzeby tych uchodźców. Już na miejscu mogą otrzymać pomoc prawną. Mogą też otrzymać pomoc dotyczącą tłumaczeń, dokumentów potrzebnych. Lub też zostają przekierowane do osoby, która ich przez następne 3 miesiące będzie prowadziła w zakresie bądź to poszukiwania pracy, bądź to na przykład załatwiania spraw urzędowych, choćby orzeczenie o niepełnosprawności. To jest dosyć częsta jakby
potrzeba. I trzeba to na polskich papierach, polskich procedurach.
Polskie prawo, zrobić. Jak to wygląda.
Mhm. Teraz jest nowy adres, ulica Marcinkowskiego 1. Działa tak naprawdę już od jakiegoś czasu, ale jutro jest, tak jak powiedziałem, oficjalne otwarcie.
Tak, bo chcielibyśmy, każda taka okazja, każde takie otwarcie jest możliwością tego, żeby ponownie to nagłośnić, powiedziałabym, dlatego że zależy nam, żeby trafiali do nas goście z różnych krajów. Myślę, że to jest takie dosyć oczywiste, że najwięcej jest w tej chwili osób, które przyjechały do nas z Ukrainy, że to jest w tej chwili największa grupa migrancka w Polsce. Ale chcielibyśmy, żeby to było też takie jasne i klarowne, że zachęcamy każdego, kto jest spoza Unii Europejskiej. To miejsce jest otwarte dla każdej takiej osoby, która w Polsce przebywa. I chcielibyśmy, żeby właśnie, bo takie największe grupy, które są to w Polsce, to są właśnie poza Ukraińcami Białorusini, Rosjanie, Gruzini, Palestyńczycy. Mamy pod swoją opieką jedną nawet rodzinę palestyńską, która... I spodziewamy
i
się, że...
aż tu dotarła do Poznania.
Tak.
To jest ważne właśnie, żeby nie było tylko tego skojarzenia centrum Ukrainy, że to tylko jest dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
Nie, jest to dla migrantów bardzo szeroko rozumianych, bo też oprócz tego są Argentyńczycy, Hindusi oczywiście, to też jest dosyć grupa, zresztą spotykamy tutaj ich pracujących. Oni przychodzą właśnie załatwić takie sprawy urzędowe, uzyskać pomoc prawną, którą mamy na bieżąco.
To są wspaniałe rzeczy. Ja jeszcze raz o te technikalie dopytam. Mhm. Skąd ten pomysł na nową siedzibę? Czy teraz będzie większa, łatwiejsza? Rozszerzacie działalność?
To jest tak, że te nasze działania dzielą się, powiedziałabym, na takie dwie grupy, ogólnie mówiąc, czyli to, o czym opowiadał Piotr. Takie bardziej formalne. Tutaj są konsultacje, powiedzmy, indywidualne, ale są też takie zajęcia grupowe. To są na przykład, to jest nauka języka polskiego, to są warsztaty rękodzielnicze. Taki moment integracji bardziej w formie spotkania z ludźmi. I do tego potrzebne są inne sale. Wcześniej takie miejsce to była ulica Pamiątkowa i się przenosimy bardziej do centrum miasta, bo właśnie będziemy przy ulicy, już w zasadzie to centrum jest otwarte, tylko chcielibyśmy w taki sposób głośniejszy otworzyć je uroczyściej, żeby każdy miał...
Centrum uchodźców w centrum miasta, tak można powiedzieć.
Tak jest.
Tak jest. Aleja Marcinkowskiego 1, jest to na parterze, jasne, przestronne. Moim celem takim i naszym celem jest to, żeby to było miejsce przyjazne, nie tylko może na zajęcia, ale jeżeli ktoś ma ochotę przyjść na kawę, mamy takie zajęcia, język polski przy kawie, gdzie jest to takie niesformalizowane, gdzie te zajęcia są też dla innych grup. Pracujemy z Redemptoris Missio, gdzie dziergają panie i polskie.
Dzisiaj opowiadamy też w audycji o włóczkersach.
No dokładnie, ale dokładnie z Centrum Inicjatyw Senioralnych zawiązaliśmy współpracę i panie i polskie.
Czyli taka międzynarodówka, można powiedzieć,
taka
humanitarna.
Fala dobra. I polskie i ukraińskie seniorki dziergają właśnie te czapeczki dla Redemptoris Missio.
To są bezpłatne zajęcia, jeszcze raz 100% warto to powiedzieć.
Tak.
Czy to jest tak, że już jest jakaś poczta pantoflowa, że jedni drugim uchodźcy, migranci mówią, zgłoś się tam. Jak do was trafiają?
No właśnie różnie i ze względu na to, że my te nasze kanały informacyjne, czy właśnie media, czy media społecznościowe często są odczytywane przez Polaków. Nam by bardzo zależało, my też oczywiście jesteśmy w kontaktach z urzędami, z Urzędem Wojewódzkim, z Wydziałem Spraw Cudzoziemców. Zależałoby nam najbardziej, żeby trafiały do nas, żeby ten komunikat, może to zaproszenie, to ponowne otwarcie było taką okazją, żeby trafić czy do instytucji, czy urzędów, czy może osób prywatnych, które w jakiś sposób mają kontakt z migrantami, z uchodźcami, z osobami, które są spoza Polski i szukają może czasami dla nich drogiej pomocy, która u nas jest dostępna bezpłatnie i myślę, że też w bardzo życzliwej atmosferze wśród ludzi, którzy, niektórzy z naszych pracowników sami są uchodźcami, więc myślę, że mają spory zasób empatii.
No, nazwa Caritas zresztą zobowiązuje do tego, żeby to było właśnie w taki sposób. zmieniona.
Tak, dlatego zależy nam, żeby ta informacja o tym, że takie centrum w Poznaniu jest, centrum Poznania, żeby ona trafiała do najszerszego grona osób, nie tylko prywatnych, ale właśnie czy zinstytucjonalizowanych, czy fundacji, że takie miejsce jest i można z niego korzystać, może będą jakieś pomysły na nową współpracę.
Ile do tej pory osób, nie wiem, czy to jest dobre słowo, stanęło na nogi dzięki pomocy Centrum Pomocy Migrantów?
Trudne pytanie, ponieważ my pomagamy tu i teraz i bardzo często nasi beneficjenci po prostu rozjeżdżają się po kraju. My też staramy się wokół Poznania się nimi opiekować. Tam mamy takie 4 punkty mobilne w Kazimierzu, Kościanie, Obornikach i w Środzie Wielkopolskiej, gdzie tam są też język polski, zajęcia aktywizujące. Natomiast robimy takie, nawiązując do pana pytania, kursy zawodowe. I robimy kursy, zrobiliśmy w ubiegłym roku kursy masażu, pomoc nauczyciela w szkole. Teraz planujemy kursy fryzjerskie. Bo oprócz tej integracji, o której tu mówimy, przy tych zajęciach włóczkarskich, o których pan wspomniał, bardzo zależy nam na aktywizacji.
Ale nie pomylę się, jeżeli powiem, że to nie są setki osób, tylko już tysiące.
No za sam zeszły rok możemy powiedzieć, że taka czysta liczba, którą mamy za samo centrum, bo to nie jest jedyna forma pomocy uchodźcom i grantom, którą my niesiemy, mówimy tutaj stricte o centrum, to było 2,5 tysiąca osób, które zgłosiły się po różne formy pomocy. To potem się dzieli, tak, na pomoc, czy wsparcie psychologiczne, czy właśnie te zajęcia, czy...
Proszę państwa, zatem jeszcze raz utrwalmy nową nazwę siedziby, ulica Marcinkowskiego 1, Poznań, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Jeżeli znacie państwo kogoś, kto takiej pomocy wymaga, to kierujcie właśnie pod ten adres.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Nie też. głos Twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy dzień to jest każdy dzień. Żebym tylko głos Twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos Twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos Twój słyszał, nie zgubimy się.
Jakim papieżem był Jan Paweł II i dlaczego należy spoglądać na jego postać z wielu różnych perspektyw? Między innymi na takie pytania odpowie w przyszłym tygodniu wybitny teolog George Weigel. Twórca dwóch bestsellerowych biografii papieża Polaka będzie gościem poznańskiego wydawnictwa W Drodze. O szczegóły autorskiego spotkania pytał Kamil Pawlikowski.
Nasze spotkanie, które będziemy mieli tutaj w Poznaniu, będzie dotyczyć przede wszystkim postaci Jana Pawła II.
Opowiada ojciec Tomasz Grabowski, prezes wydawnictwa W Drodze.
Ponieważ w naszym kontekście wydaje mi się, że istotną rzeczą jest, żebyśmy o papieżu rozmawiali w sposób dojrzały. Z jednej strony już rezygnując z takiego folkloru w tej opowieści, skupienia się na tym, co było może wzruszającymi czy zabawnymi, takimi ciepłymi momentami dialogu papieża z Polakami, bardziej żebyśmy skupili się na tym, co faktycznie papież pozostawił po sobie Kościołowi i społeczeństwu. George Weigel jest autorem biografii Jana Pawła II, Świadek Nadziei oraz drugiej jej części Kresy Początek. Kiedy zaprezentował Świadka Nadziei Janowi Pawłowi, to po jego lekturze papież powiedział do niego: "You know my mind." Rozpoznałeś, czy znasz moje serce, mojego ducha, umysł. I jako Polak, i jako duchowny, wyjątkowy duchowny katolicki, no bo papież, a więc głowa całego Kościoła. Jego postać w Polsce z jednej strony jest właśnie traktowana przez część społeczeństwa jako jakiś rodzaj nie tyle autorytetu, co może jakiegoś punktu odniesienia, miłego wspomnienia z historii. A z drugiej strony jest to postać, która wciąż mierzy się z krytyką. Zależy mi na tym, żebyśmy nie tyle jakoś gloryfikowali postać Jana Pawła II. On jest świętym i więcej gloryfikacji nie potrzebuje. Natomiast żebyśmy zrozumieli tego człowieka w kontekście czasów, w których był papieżem. I żebyśmy zrozumieli realny wpływ, jaki miał na to, co się wydarzyło zarówno w Polsce, jak też w ogóle na świecie. Bo oczywiście jesteśmy mocno skoncentrowani na tym, co działo się w Polsce, ale nie możemy zapomnieć, że papież nie mierzył się tylko z tematami, które były tutaj dla nas najbliższe i najważniejsze. Ta jego postać jest o wiele bardziej wielowymiarowa, niż zazwyczaj o tym myślimy. Weigel faktycznie uchwycił to, co było jakimś geniuszem Jana Pawła. I dlatego też jest, myślę, najbardziej taką właściwą osobą do tego, żeby opowiadać o tym człowieku i uczyć nas, co paradoksalne, uczyć nas, Polaków, odczytywania tego pontyfikatu. Z jednej strony jesteśmy w sytuacji uprzywilejowanej, ponieważ Jan Paweł II, to w biografii Świadek Nadziei jest bardzo wyraźnie podkreślony, nie wziął się znikąd, a przeciwnie, wziął się z tej wspólnoty narodowej, którą stanowimy jako Polacy. I my o wiele lepiej możemy zrozumieć te źródła, z których papież czerpał. I dlatego możemy z jednej strony wnieść do interpretowania jego życia, jego nauczania, to, co jest jakoś takie mocno rdzennie polskie i co dla nas zawsze w naszej historii, w naszej kulturze było istotne. Ale z drugiej strony możemy się uczyć od innych, którzy go odczytują jego posługę i dzieło, a zwracają właśnie uwagę na to, co jest im bliskie, czy jakoś dla nich było szczególnie znaczące. Dla mnie bardzo istotne jest to, żebyśmy nie tyle odczarowywali postać Jana Pawła, ale żebyśmy w sposób taki uczciwy zdejmowali odium, które próbuje się w tym momencie zostawić na postaci Jana Pawła II w takim mainstreamowym przekazie. I jednym z moich oczekiwań jest to, żebyśmy odkłamali tę sytuację. Ale dużo ważniejsze jest to, żeby papież nie był dla nas tylko taką postacią historyczną, która gdzieś kiedyś odegrała jakąś rolę i w tym momencie jedyne, co możemy zrobić, to stawiać mu pomniki. Ale żebyśmy faktycznie byli w stanie zbliżyć się do tego, żeby rozpoznać w nim nauczyciela, który może nam dać wskazówki i konkretne wyposażenie intelektualne do tego, żeby w ramach tego zmieniającego się świata, żebyśmy mogli przeżywać swoją wiarę w sposób nie zabobonny, nie jakiś anachroniczny, tylko w taki sposób, który faktycznie jest rzeczywiście tym spotkaniem z żywym Bogiem. Zewnętrzna perspektywa jest nam potrzebna, a jednocześnie to jest perspektywa badacza. Kogoś, kto stworzył gigantyczne archiwum w ramach pracy nad tą postacią. Kogoś, kto oczywiście patrzy na papieża z wielkim uznaniem i wręcz pewnego rodzaju adoracją, ale ona nie jest pozbawiona rzetelnych podstaw. I dlatego spotkanie z kimś, kto jest ekspertem, pozwala faktycznie poszerzyć własną perspektywę. Do tego potrzeba trochę pokory i trochę takiej umiejętności słuchania, zanim zacznie się krytykować. Ale też na naszym spotkaniu będzie czas i na to, na dyskusję z autorem i postawienie konkretnych zastrzeżeń czy sformułowanie konkretnej krytyki, zarówno wobec jego pracy, jak i wobec postaci Jana Pawła II. I też będzie szansa na to, żeby usłyszeć argumenty drugiej strony. Serdecznie zatem zapraszam Państwa na spotkanie, które odbędzie się w Muzeum Archidiecezjalnym w Aulii Lublińskiego w środę 15 maja o godzinie 19.
Miłości mej Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodnym myślom jak nurt Ciebie odejmuję i nie ogarnia płonącym ogniskiem.
Dlaczego Jezus nie lubi pożegnań? Na to prowokacyjne pytanie odpowiada ojciec Dawid Grześkowiak.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca. Kochani, to oczywiście fragment Credo, który mówi o tajemnicy wiary, którą dziś uroczyście świętujemy. W niebo wstąpienie Pańskie. Po 40 dniach od zmartwychwstania Pan Jezus ukazuje się uczniom ten ostatni raz i odchodzi tam, skąd przyszedł, do nieba. To jest jego miejsce, w łonie Ojca, jak to określa święty Jan. Co ciekawe, w tym pożegnaniu, jeśli można tak je nazwać, nie ma ani jednego słowa typu żegnajcie, do widzenia, odchodzę, już nie będę z wami. Ale jak czytamy w dzisiejszych czytaniach mszy świętej, są tam słowa obietnicy. Choć jesteśmy na samym początku historii Kościoła i Nowy Testament, który dziś znamy, nie został jeszcze spisany, nie ma jeszcze teologów w takim dzisiejszym rozumieniu, to w uczniach, zwłaszcza tych pochodzenia żydowskiego, panuje już takie przekonanie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, w którym wypełniły się wszystkie obietnice Boga znane ze Starego Testamentu. Szczególnie ten fakt wypełnienia się Pisma będzie podkreślał święty Mateusz w swojej Ewangelii. Uczniowie zatem mają już takie doświadczenie, że jak Bóg coś obieca, to się tak stanie. Nawet wtedy, kiedy te obietnice mają po kilkaset lat i więcej. W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich słyszymy obietnicę i ta obietnica przez duże O to jest konkretna osoba. To jest Duch Święty, który jest obietnicą Ojca. Wniebowstąpienie z pewnością kończy pewien ważny etap w historii zbawienia. Jezus uznał, że wystarczająco dużo razy pokazał się uczniom przez te 40 dni, aby wyprowadzić ich z tej początkowej niewiary. Nowy etap nie będzie łatwy dla uczniów, ale właśnie w takich okolicznościach rodzi się to, co dziś nazywamy Kościołem, wspólnotą wierzących. Prawie wszystko, co nowe, jest dla nas trudne, ale jednocześnie wiemy, że bywa rozwijające. I tak jest po wniebowstąpieniu. Wiara uczniów ma wznieść się na inny poziom. I nowa obecność Boga od teraz to nie będzie wcielony Syn Boży, posiadający ludzkie, dotykalne ciało, chodzący po tej ziemi, ale to będzie obecność Ducha Świętego, który prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia, jak mówi nam tekst czwartej modlitwy eucharystycznej. Oprócz działalności Ducha Świętego, do końca świata będzie przecież trwać żywa, cielesna obecność Jezusa w sakramencie Eucharystii. I może to są powody, dla których Jezus, odchodząc do nieba, nie musi wypowiadać słów pożegnania, bo nie dość, że daje nam Ducha Świętego, to jeszcze pozostaje z nami w sakramentalnej postaci, czyli Jego obecność zmienia się, owszem, ale się nie kończy. Jest jeszcze jeden głębszy sens tej zmiany sposobu bycia Boga wśród nas. Kończy się moment uniżenia Syna Bożego, bo teraz zostaje na powrót wywyższony, kiedy wraca do Ojca na swoje odwieczne miejsce. I od teraz zaczyna się to, co dzisiaj mogliśmy usłyszeć w kolekcie, tej modlitwie mszalnej, którą wypowiada się na początku mszy świętej, tuż przed liturgią słowa, że wniebowstąpienie jest wywyższeniem ludzkiej natury. Bóg, który stał się człowiekiem, od teraz chce, aby człowiek stawał się jak Bóg, dobry i święty, przebóstwiony, jak mówi się w Kościele Wschodnim, a u nas mówi się uświęcony, czyli przemieniony przez Ducha Świętego na podobieństwo Boga. Jest jeszcze jedna rzecz, która będzie nowa dla uczniów od momentu wniebowstąpienia. Przez te 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus gromadził uczniów wokół siebie. A teraz to oni mają gromadzić innych wokół Jezusa zmartwychwstałego. Są posłani. I to jest druga obietnica. Idźcie, ale ja będę z wami w moim duchu. Jesteście w pełni wyposażeni. Niczego wam nie brakuje do tego, aby głosić Ewangelię, aby opowiadać o mojej dobroci, miłości, zbawieniu, które się dokonało, przyprowadzać po prostu ludzi do mnie, gromadzić wokół Jezusa. Jezus składa swoją misję w ręce uczniów, odważnie, byśmy dzisiaj powiedzieli, zwłaszcza, że znał ich bardzo dobrze, także ich słabości. Znał także moc Bożą i wiedział, co On może zrobić przez nich, słabych ludzi. I do dzisiaj się tak dzieje. To właśnie dzięki Duchowi Świętemu ta misja ma szansę powodzenia, nadal trwa, no bo nie jest oparta na człowieku, ale na Bogu. I można powiedzieć, że ta historia nadal dzieje się na naszych oczach. Jesteśmy spadkobiercami tych samych obietnic. Jesteśmy wspólnotą uczniów posłanych przez Jezusa, napełnionych Duchem Świętym, abyśmy głosili, że On żyje, że zmienia nasze życie, że mimo naszych słabości działa nadal wielkie rzeczy wobec każdego, kto jest Mu wierny. I że nie zostawi nas sierotami. To jest dobra nowina dzisiejszego dnia. A końcem tej naszej historii ma być wieczne szczęście po prawicy Boga, czyli dokładnie tam, gdzie poszedł Jezus, jak powiedział, przygotować nam miejsce. Kochani, dobrego świętowania, dużo radości, szczęść Boże.
Rozważania dzisiejszych czytań liturgicznych przygotował dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak. A my usłyszymy się ponownie za tydzień. Przypomnę, to niedziela zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. Dobrego tygodnia życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między niebem a ziemią.